30,5 minuty po godzinie 19. 121 dzień 2022 roku, czyli pierwszy dzień maja, niedziela, święto pracy, inaczej mówiąc, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, a my pracujemy w kolejnym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Jarosław Epakczyński, a przed mikrofonami zasiadają
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. I będziemy z Państwem do godziny 20 dzisiaj, a jutro przypominamy o te 15.45 specjalne na antenie Polskiego Radia Poznań piłkarskie studio finału Fortuna Pucharu Polski i bezpośrednia relacja ze Stadionu Narodowego z meczu Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Oto wielkie piłkarskie trofeum. A co w naszej audycji jeszcze dzisiaj? O balu sportowców podsumowującym nietypowym terminie z różnych przede wszystkim pandemicznych względów. 64. plebiscyt głosu wielkopolskiego dla najlepszych sportowców naszego regionu i najlepszego trenera w roku 2021. Będziemy na tę poznańską Maltą, gdzie też dzisiaj nie było łatwo zaparkować, ale udało się Wojtkowi i będzie relacja z centralnych regat otwarcia sezonu wieślarek i wieślarzy. Będziemy na poznańskim kongresie brydżowym. Porozmawiamy z historykiem sportu, panem profesorem Ryszardem Wrykiem. Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, poprzedzony rozmową z szefem wielkopolskiej piłki nożnej Pawłem Wojtalą, oczywiście na temat jutrzejszego pucharowego starcia poznańsko-częstochowskiego. Spotkanie z Damianem Wrzesińskim, zawodowym pięściarzem ze stolicy Wielkopolski. Będzie także o zbliżających się rozgrywkach Superligi Tenisa Ziemnego. 8 minut po 19. Sportowa niedziela. Najważniejsze informacje dnia właśnie teraz.
My żyjemy już powoli jutrzejszym wielkim finałem piłkarskiego Pucharu Polski, ale inne drużyny podczas tego weekendu walczą o punkty w Ekstraklasie. Dziś dwa mecze 31. kolejki. Jedno spotkanie już zakończone. Brugbet Termalika Niedziecza wygrała z Wisłą Płock 1-0 i podtrzymała swoje nadzieje na utrzymanie. Trwa inne spotkanie, bardzo ważne dla układu dolnej części tabeli Ekstraklasy. W derbach Krakowa Krakowia na niespełna 10 minut przed końcem wciąż bezbramkowo remisuje z Wisłą. W pierwszej lidze piłkarskiej, w drugiej lidze piłkarskiej rezerwy poznańskiego Lecha wygrały dzisiaj z KKS-em Kalisz 1-0. Co ponadto w sporcie, Piotr Kuczera zdobył w Sofii srebrny medal Mistrzostw Europy w judo. Zawodnik z Rybnika w finale kategorii do 100 kg przegrał przez ipon z Holendrem Michaelem Korelem. Rosjanin Aleksander Własow wygrał kolarski wyścig Tour de Romandie. Zawodnik grupy Bora Hansgrohe sukces w imprezie wywalczył, triumfując podczas niespełna 16-kilometrowej jazdy indywidualnej na czas w Villar. Polacy nie startowali. W pierwszym meczu finałowym Mistrzostw Polski siatkarek grupa Azoty Chemik Police wygrał z deweloperem Rzeszów 3-2, a w dzisiejszym spotkaniu drugiej Ligi Żużlowej na poznańskim Golęcinie zespół Spechaus PSZ pokonał ekipę Kolejarza Opole 52-38.
Muzycznie na początku drugiej godziny spotkania ze sportem i muzyką na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie Sniff the Tears, a później już Grzegorz Hałasik zabierze Państwa na sportowy wielkopolski bal.
Trzecie miejsce w plebiscycie czytelników głosu wielkopolskiego Jakub Kamiński. Taka okazja, żeby trochę poprzenikać się w sportowym świecie, bo podejrzewam, że piłkarze w takiej bańce żyją, a tutaj przynajmniej zobaczyłeś, jak wyglądają inni sportowcy. Możesz posłuchać, co mają do powiedzenia.
Pierwszy raz jestem na takim balu i fantastyczne przeżycie, myślę, bo mało okazji na pewno jest do tego, żeby uczestniczyć w takich wydarzeniach, a dzisiaj udało mi się to zrobić.
Piłkarzom w tych plebiscytach czasami bywa ciężko, bo mają mniej okazji do zdobycia medali olimpijskich.
Śnią igrzyska olimpijskie, zobaczymy, może w przyszłości uda się zagrać na takich, choć wiemy, że w piłce nożnej ciężko naszej reprezentacji dojść do takiego pułapu, bo tutaj więcej jest sportów indywidualnych niż drużynowych, ale cieszę się, że jako ze sportu drużynowego dostałem takie wyróżnienie. Zaskoczony jestem, no oczywiście bardzo miło mi jest na sercu, że ktoś te głosy na mnie oddał i wybrał mnie trzecim sportowcem w Wielkopolsce, chociaż akurat nie jestem z Wielkopolski, tylko ze Śląska i nie pochodzę z tego regionu, ale udało się zdobyć trzecie miejsce i bardzo się z tego cieszę.
Ale trochę już w tej Wielkopolsce jesteś, czujesz się chociaż tam w jakimś promilu, nie wiem, w małym palcu nogi wielkopolaninem, poznaniakiem?
Tak, no to jest mój siódmy rok, 4 lata byłem we Wronkach, trzeci rok teraz w Poznaniu w pierwszej drużynie, także na pewno utożsamiam się tutaj z Wielkopolską i z Lechem Poznań, także to jest mój drugi dom.
A tramwaj po poznańsku, w Barze Poznańskiej, jak jest, wiesz?
Bana? Nie, Bimba.
Bana to pociąg. No ale prawie dobrze.
To jest Bana tramwaj na Śląsku. Myślałem, że podobnie.
Nie pytam o te sportowe cele, bo wiemy, jakie one są. O tym sobie porozmawiamy na konferencji prasowej. I gratuluję wyróżnienia w plebiscycie.
Dziękuję bardzo.
Drugi na plebiscytowym podium, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio, zapaśnik sobieskiego Tadeusz Michalik. Kolejne wyróżnienie.
Dla mnie kolejne i bardzo ważne. No, jestem szczęśliwy, że Jestem tuż za Karoliną Nają, która jest multimedalistką, jeśli chodzi o igrzyska, więc czuję się bardzo wyróżniony. Mam nadzieję, że jeszcze spotkają mnie takie chwile jak te właśnie tutaj teraz i muszę po prostu sobie to wywalczyć na następnych igrzyskach najlepiej. Jestem żołnierzem Wojska Polskiego, broni nie składam i nigdy nie złożę. Mam kolejny cel Paryż, więc robię dalej swoje, a co przyszłość przyniesie, no to już sport jest przewrotny. No. Mam nadzieję, że jak do teraz szczęście też będzie mnie zawsze wspomagać.
Sukces na macie zapaśniczej to sukces w gronie zapaśników, kolegów z dyscypliny, a sukces plebiscytowy to okazja, żeby trochę poprzenikać się w tym sportowym świecie.
Poznaję innych sportowców, bo właśnie dzisiaj poznałem Karolinę, która skacze w dal paraolimpijkę. Pierwszy raz sobie właśnie porozmawialiśmy, więc jest to miłe, takie spotkania fajne, bo poznaję tak naprawdę sportowców, bo my nie mamy tak na co dzień czasu się spotykać, bo zawsze tam różne dyscypliny w różne miejsca jeżdżą i więc to jest miłe, te bale są fajne, no bo mówię, jest naprawdę okazja się poznać z innymi sportowcami.
Najlepszym trenerem w 64. plebiscycie Głosu Wielkopolskiego w 2021 roku został pan Tomasz Kryk, Poznania Kajakarstwo, 2978 głosów. Zapraszamy panie Tomaszu na scenę.
Trener reprezentacyjny, ale związany z Poznaniem.
Tu się urodziłem, tu się wykształciłem, wychowałem. Tu stawiałem pierwsze kroki właśnie w tej pracy trenerskiej. W Poznaniu, Poznań w makroregionie wielkopolskim, w kadrze wojewódzkiej, w szkole mistrzostwa sportowego. No i tu wracam, tu są moje korzenie, mieszkam w Komornikach. Ja jestem szczęśliwy, że reprezentuję miasto Poznań.
Chyba już się do tego przyzwyczailiśmy, nie wiem jak trener to odbiera, że jak kajakarki jadą na Igrzyska Olimpijskie, to te medale są.
No medale są, to naprawdę jest ciężka praca. Myśmy w Tokio byli o krok od zdobycia 3 medali, Marta Walczykiewicz na 4 pozycji. No ale cóż, no wielkopolska solidność, mój świętej pamięci tata zawsze mawiał, rób coś dobrze albo nie rób tego wcale, więc ja odchodząc do Polskiego Związku Kajakowego, no taki sobie cel postawiłem, że dopóki będę miał energię, będę miał siły, no przewiduję do przodu. Byłem już w Paryżu, obejrzałem akwen, zmierzyłem trasę, warianty dojazdów na tor. No staram się być zawsze przygotowany tak, żeby to zawodniczką było jak najlepiej startować, wypoczywać i trenować. No bo tak naprawdę trener to jest mój zawód.
Przez te lata w reprezentacji Polski przewinęło się trochę kajakarek i co ważne, dopływają, że tak użyję wodnego sformułowania, nowe zawodniczki.
No tak, myśmy od pewnego momentu taką stworzyli filozofię z trenerem Maciejem Julkę, że równolegle przez okres jesieni, zimy do wczesnej wiosny szkolimy grupę seniorek U23. W Londynie dwie zawodniczki zdobywały medale, w Rio były to już 3 osoby, bo Marta Walczykiewicz dołączyła. No teraz 4 osoby zdobyły te medale olimpijskie w Tokio. Czy to tak arytmetycznie będzie rosło, trudno powiedzieć, ale nie narzekamy.
Kalendarz trenera Kryka kończy się na tym 2024 roku.
No tak, gdzieś nawet rozważam, czy to już nie będzie ten punkt odejścia, bo 4 cykle olimpijskie. Chciałbym spędzić jeszcze trochę czasu z żoną, z synem. Na razie kierunek Paryż.
Proszę Państwa, to jest ta oficjalna kulminacja 64. Enea Balu Sportowca. Zwyciężczynią 64. plebiscytu Głosu Wielkopolskiego na najlepszego sportowca została kajakarka Poznania i polskiej reprezentacji Karolina Naja. Zapraszamy serdecznie.
Myślę, że przypustką do tego były 2 medale olimpijskie. No i chyba całokształt tak naprawdę mojej może kariery tak naprawdę seniorskiej, sportowej. 4 medale olimpijskie, no ciężko o nich nie mówić, nie wspominać. Mi jest bardzo miło, że takie plebiscyty się odbywają, że w ten sposób zostałam doceniona, ponieważ jakby trochę to mnie motywuje do dalszej pracy.
Można właśnie o waszym sporcie trochę więcej powiedzieć. Trochę możecie, powiem tak, na te szersze wody wypłynąć.
Zdecydowanie tak. Wiadomo, że Igrzyska Olimpijskie przykuwają większą uwagę kibiców, mediów, społeczeństwa, ale myślę, że to się troszeczkę zmienia, że może dzięki tym właśnie takim plebiscytom, tak jak kajakarstwo jest bardziej popularne, bardziej powszechne, częściej społeczeństwo siada do kajaka turystycznego, a to jest bardzo pokrewne dla nas tak naprawdę odnośnik naszego kajakarstwa wyczynowego.
W 2022 roku co jest celem?
Oczywiście celem na nas szczyt formy ma się ukazać podczas Mistrzostw Świata, które odbędą się potem początku sierpnia w Kanadzie. Natomiast przede wszystkim chcemy też również dobrze wypaść na Pucharze Świata, które już za niedługo odbędzie się na poznańskiej Malcie.
Żeby pokazać się Wielkopolanom i Poznaniakom.
Oczywiście, że tak.
Czy kalendarz Karoliny Naj, ten sportowy, sięga 2024 roku i Paryża?
Marzenia tam sięgają. Oby zdrowie też do tego momentu było wyśmienite, tak jak do tej pory. I ja zrobię co w mojej mocy, żeby tak ten kalendarz 2024 rozpocząć i wpisać sobie za cel Igrzyska Olimpijskie.
Najlepsza Karolina Naja. Poznaliśmy także, kto zajął drugie i trzecie miejsce i kto został trenerem roku. Dodajmy zatem, że plebiscytowej rywalizacji czytelników Głosu Wielkopolskiego, jeśli chodzi o Wielkopolskę, czwarte miejsce da Karolinę Kucharczyk, rekordzistę świata, paraolimpijce Igrzysk w Tokio. Na miejscu piątym najlepszy poznański pięściarz i kibic kolejorza Damian Drzesiński. Szósty dwukrotny medalista mistrzostw Europy, kolarz torowy Patryk Rajkowski z Kurnika. Niżej na miejscu siódmym Eliza Brublewska, znakomita judoczka Akademii Judo Poznań. Na miejscu ósmym Sebastian Kęciński, motorowodniak z Trzcianki, wicemistrz Europy i brązowy medalista mistrzostw świata. Na dziewiątej pozycji czołowy futsalista ekipy Red Dragons Lepniewy, zdobywców Pucharu i Super Pucharu Polski Mateusz Kostecki. I wreszcie na dziesiątym miejscu koszykarka Enei AZS-u Poznań i polskiej reprezentacji Liliana Banaszak.
Tyle o balu sportowca, 20 minut po 19. Za 2 minuty przeniesiemy się nad poznańską Maltę, którą podczas tego weekendu zawładnęli wiosną. Nad poznańskim torem regatowym Malta piękna, słoneczna pogoda, dobre warunki do rywalizacji, m.in. dla wioślarzy, którzy tutaj zawładnęli tym obiektem podczas weekendu. Centralne regaty kwalifikacyjne juniorów i seniorów, oczywiście pod czujnym okiem prezesa PZTW Adama Korola. To już taki tradycyjny sprawdzian formy dla czołówki krajowej w tych kategoriach wiekowych na starcie sezonu.
Tutaj tradycyjnie zaczynamy sezon. Trenerzy mają okazję zobaczyć, jak zawodnicy przepracowali cały okres przygotowawczy. Tu w przeciwieństwie do tego, jak będą nasze osady reprezentacyjne startować na Pucharach Świata czy Mistrzostwach Świata. Tu wszyscy startują na małych typach łodzi. Krótkowiosłowcy na jedynkach, a długowiosłowcy na dwójkach. To było pierwszego dnia, a drugiego dnia, czyli dzisiaj, trenerzy łączą tych zawodników już w większe osady. To mamy taki pierwszy przegląd tego, co się zadziało w zimie i na wiosnę.
Przegląd, który pozwala później sztabowi szkoleniowemu poukładać być może w wielu przypadkach na nowo osady, rozbić te, do których byliśmy przyzwyczajeni, stworzyć nowe.
Tak się zadzieje. Nowe składy, nowe rozdania, ale tego jeszcze tak naprawdę ja nie wiem i tego jeszcze nie wiedzą trenerzy. Jeszcze będą starty i później trenerzy będą zastanawiali się, w jakich składach wystartować na pierwszym Pucharze Świata.
Ścisła polska czołówka na torze regatowym poznańskiej Malty, między innymi nasza wicemistrzyni olimpijska Katarzyna Zilman, zmęczona, ale to takie zmęczenie, które w później części sezonu musi przynieść efekty.
Tak, to są takie pierwsze biegi przecierające, rozkręcające na sezon, także fajnie się przejechać tutaj w naszym krajowym gronie, trochę się rozkręcić na ten sezon. Ja jestem bardzo zadowolona, że w ogóle udało mi się wystartować na jedynce, ponieważ troszeczkę borykam się z kontuzją pleców. Musiałam wrócić z Portugalii. Zdecydowaliśmy wspólnie z fizjoterapeutami i trenerem, że wystartuję, żeby się właśnie przetrzeć. Dwa razy trzecie miejsce na jedynce uważam za nie najgorsze. Teraz wygrałam na deblu z Janą Dietmann, szczerze, czego się cieszę. Była zacięta rywalizacja całe 17 setnych. Po południu jeszcze startuję z Martą Bieliszką. Też będzie ciekawie.
Nasza, że pogoda chyba sprzyja, prawda? Nie pada, nie ma silnego wiatru, słoneczko grzeje, jest okej?
Okay? Tak, Malta w tym roku zachwyca, bo z reguły na tych regatach są totalnie szalone warunki, więc teraz naprawdę jest przyjemne startować.
Najważniejsze wyzwania w tym sezonie, zawody Pucharu Świata tutaj?
Puchar Świata, Mistrzostwa Świata w Racicach, to są najważniejsze regaty tego sezonu i na tym się skupiamy.
Na poznańskim torze regatowym Malta nie tylko zawodnicy poznańskich klubów, ale także z innej części Wielkopolski, KTW Kalisz.
Kacper Wódka, Cezary Kobyłka.
Rywalizacja juniorów, 2 dni prawie całe już rywalizacji.
Było bardzo dobrze, jak na pierwsze takie starty, to jest mój nowy partner i trener jest zadowolony, jesteśmy zadowoleni, jest dobrze.
Chciałem też podkreślić, że startowaliśmy z starszymi, ogólnie to byłem najmłodszy ze stawki, no i było dobrze.
Bardzo mi się dobrze pływa z kolegą, cały czas progresujemy, myślę, że będzie coraz lepiej, chcemy wygrać Mistrzostwo Polski.
Dużo pracy przed nami, ale są szanse.
Tyle naszej wizyty nad poznańskim jeziorem maltańskim. Przenosimy się teraz na poznańskie targi, gdzie już od piątku aż do najbliższego wtorku, 3 maja włącznie, odbywa się bardzo interesująca impreza w brydżu sportowym. Posłuchajmy, co mówi szef Wielkopolskiego Brydża Sportowego, pan Piotr Walczak.
Kongres targowy brydża sportowego upiększony Mistrzostwami Polski par mixtowych i Mistrzostwami Polski teamów mixtowych. Tak się łatwo mówi, że kolejna, ale zrobić przez 63 lata tyle imprez na najwyższym poziomie, to wszystko jest zasługa miejscowych działaczy i władz Poznania, które przychylnie na to wszystko patrzą. Mistrzostwa Polski mixtów są międzynarodowe. Termin 29 kwietnia, 3 maja. Akurat tak nam się udało strzelić ten weekend świąteczny. Nie tylko mixty, ale również turnieje kongresowe, bardzo atrakcyjne. i będzie się to odbywało do 3 maja.
Jak wygląda obecnie stan polskiego brydża sportowego w kontekście oczywiście tych największych międzynarodowych imprez?
Jak wszędzie brakuje pieniędzy. Teraz nam ukradli, wykupili może powiedzieć kolejną topową parę świata, Nowosadzki Kalita. Będą grali dla Szwajcarii, ponieważ przez nie odbywały się imprezy międzynarodowe przez COVID, także przeszli swoją karencję i niestety będą wygrywali dla Szwajcarii przy również polskiej parze Klukowski-Gawryś.
Jak jest z kolei z wielkopolskim brydżem sportowym?
Najlepszy stan posiadania po COVID-zie, czyli jak gdyby procentowo patrząc, jesteśmy najbliżsi 100% z 19 roku, tak? To jest ponad 500 zrzeszonych ludzi, pracuje nad tym kilkudziesięciu sędziów, kilkudziesięciu działaczy i ciągle dochodzą nowi, ponieważ postaraliśmy się o fundusze 60+, które umożliwiają szkolenia dla seniorów.
Przypomnijmy, na poznańskich targach 61. Poznański Kongres Brydżowy do najbliższego wtorku 3 maja włącznie. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski Mixtów, to tutaj zwycięstwo i złoty medal dla pary wrocławsko-kieleckiej Katie Bałdycz i Jacek Kalita. Jeśli chodzi o Wielkopolan, to w turnieju kongresowym pierwszym na trzecim miejscu plasowała się para ekipy Starka Poznań, Maciej Sobieralski i Sławomir Piechocki. W drugim turnieju kongresowym zwycięstwo pary z Bielsk-Białej z Opola, Michał Wróbel i Maciej Dąbrowski, a na trzecim miejscu leszczynianie z Unii, czyli Janusz Zwierzyński i Marek Szukała, i wreszcie turniej kongresowy numer 3. Tutaj bardzo dobre występy wielkopolskich par. Zwycięstwo Jerzego Nowaka i Macieja Sobieralskiego, to jest para gorzowsko-poznańska, a na trzecim miejscu plasowali się brydżyści Parku Tenisowego Olimpia, Krzysztof Jordan i Stanisław Zakrzewski.
Przed momentem o kongresie, wcześniej sporo o igrzyskach, no to teraz pora na mały kącik olimpijsko-naukowy.
Od czasu do czasu mamy przyjemność spotykać się ze znanym historykiem sportu i nie tylko, panem profesorem Ryszardem Rykiem z Poznańskiego Uniwersytetu. No a teraz spotykamy się przy okazji kolejnego wydawnictwa autorstwa profesora Polski Ruch Olimpijski w historiografii. I to jest chyba także trochę dla pana pewna podróż sentymentalna, zgadza się? Bo wyczytałem chociażby na okładce, że po studiach w 1976 roku związał się pan zawodowo z poznańskim UAM i zajął się także historią sportu.
Tak, więc po ukończeniu studiów w roku 1976 podjąłem pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tak więc minęło 45 lat mej bytności w tej placówce, która dała mi możliwość rozwoju zawodowego, zdobywania poszczególnych stopni naukowych, wreszcie zajmowania się tą problematyką, która mi od lat była zawsze najbliższa, a więc dzieje ruchu sportowego na ziemiach polskich. 45 lat, w tym 45 latach mojej aktywności zawodowej zajmowałem się, jeżeli chodzi o badania naukowe, przede wszystkim ruchem sportowym na ziemiach polskich w XIX i XX stuleciu. Zaowocowało to 13 autorskimi monografiami. Większość z nich dotyczyła problematyki sportu akademickiego i ruchu olimpijskiego. Ta ostatnia książka, najnowsza, 13, autorska, zatytułowana Polski Ruch Olimpijski w historiografii. A więc jest to książka odmienna od moich dotychczasowych, wcześniejszych, które miały charakter monograficzny, oparte wszystkie były na szerokiej podstawie źródłowej, ta ma charakter historiograficzny. Historiografia to dyscyplina nauki, która zajmuje się historykami i ich twórczością. A więc w tej książce pokazuje, jak ruch olimpijski przewijał się poprzez warsztaty badawcze historyków od okresu już międzywojennego aż po współczesność.
Panie profesorze, wchodzę w słowo, bo na razie przeglądałem te publikacje, ale przeglądałem ją w miarę dokładnie i powiem szczerze, że jestem też pod wrażeniem pewnych sformułowań, które w początkowej części tej książki się pojawiają, że jeżeli chodzi o takie poważne, historyczne traktowanie ruchu sportowego, ruchu olimpijskiego i Polskę, to tak szybko to nie nastąpiło. Odbywały się nawet w naszych współczesnych czasach dopiero zjazdy Polskiego Towarzystwa Historycznego, historycznego, które zwracały na to uwagę, że to jest tematyka, którą zajmować naukowo warto się dogłębniej.
Tak, to się zgadza. Problematyka ruchu sportowego na warsztaty badawcze historyków, profesjonalistów trafiła w Polsce stosunkowo późno. W latach 50. i 60. Historią sportu zajmowały się przede wszystkim środowiska wyższych szkół wychowania fizycznego. Niemniej jednak osoby, które badały historię sportu, nie miały profesjonalnego przygotowania historycznego. Stąd ich prace miały charakter, powiedziałbym, taki techniczny, prawda, odhistoryzowany, a więc z trudem przebijały się na łamy szeroko rozumianej polskiej historiografii. Stąd, jeżeli weźmiemy pierwsze syntezy dziejów Polski, które ukazały się w latach 70., chociażby wielka poznańska synteza Dzieje Polski pod redakcją Jerzego Topolskiego, tam o sporcie nie ma niemalże żadnej wzmianki. Dopiero u schyłku lat 80., można powiedzieć, następuje przełom, kiedy to historycy uniwersyteccy oraz Polskiej Akademii Nauk dostrzegają wagę sportu w życiu społeczno-politycznym, kulturalnym, jak i w życiu codziennym miasta, regionu, wreszcie kraju. I stąd właśnie w tym okresie zaczęto badać sport jako zjawisko społeczne w jego szerokim wymiarze oraz w usytuowaniu czasów, w którym dane wydarzenia sportowe się działy.
Jest pan laureatem Wawrzynu Polskiego Ruchu Olimpijskiego, także członkiem honorowym Akademickiego Związku Sportowego. Te dwa działy, te dwa stowarzyszenia, instytucje, organizacje są panu najbliższe, jeśli chodzi o pracę badawczą?
Można powiedzieć, że tak. Działaczem Akademickiego Związku Sportowego jestem od początku studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a więc od roku 1971, gdzie początkowo byłem prezesem klubu uniwersyteckiego. Później wszedłem w struktury zarządu środowiskowego oraz władz centralnych.
A jaką dyscyplinę pan uprawiał?
Uprawiałem tenis stołowy, byłem reprezentantem uniwersytetu, ale bez jakichś większych osiągnięć, prawda? Tutaj jedynie w zakresie rozgrywek wielkopolskich, międzyuczelnianych.
Ale dorobek naukowy naprawdę wspaniały. Profesor Ryszard Tebryk, autor ostatnio wydanej książki Polski Ruch Olimpijski w historiografii. Mamy dla państwa taką właśnie książkę w naszym błyskawicznym konkursie. Krótkie będzie pytanie. Mówiliśmy już sporo o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, ale już w nieco innym roku, bo 2023, jeszcze przed Paryżem, odbędą się trzecie europejskie Igrzyska Olimpijskie. Pierwsze dwie edycje odbyły się w Baku i w Mińsku, a gdzie odbędą się w 2023 Europejskie Igrzyska Olimpijskie. 61 8 654 654 to telefon do naszego studia.
Ten sygnał w ramach audycji w sportowym rytmie tradycyjnie oznacza rozpoczęcie magazynu Wielkopolskie Gole. Dzisiaj ten magazyn rozpoczniemy dosyć nietypowo, bowiem na początek jeszcze raz powracamy do jutrzejszego wielkiego finału Pucharu Polski. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Lech Poznań zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Mecz o 16. Nasze specjalne piłkarskie studio rozpocznie się kwadrans wcześniej o 15.45. W ramach tego studia między innymi przedmeczowe, a później także w trakcie opinie futbolowych ekspertów. Jednego z nich jednak posłuchajmy już teraz.
Gorączka finałowego spotkania Fortuna Puchar Polski coraz większa. Już jutro o 16.00 pierwszy gwizdek arbitra. No i Lech zagra z Rakowem po trzech wizytach kolejnych na Stadionie Narodowym w Warszawie od 2015 roku do 2017. Trzy przegrane finały. Czy coś się może w tym starciu z Częstochowianami odrodzić? Pytamy szefa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Pawła Wojtale.
Wszyscy to bardzo wierzymy, że się odrodzi, bo to nie tylko te przegrane ostatnio finały Pucharu Polski, ale też ostatnie dwa lata w pojedynkach z Rakowem, w których to trzeba powiedzieć jednoznacznie, że Raków jest lepszy. W zeszłym roku wyrzuca Lecha z Pucharu. Remis i porażka w tym sezonie. Raków jest dzisiaj liderem, więc na pewno bardzo trudne spotkanie.
Jeżeli chodzi o tę potyczkę na stadionie PGE Narodowym imienia Kazimierza Górskiego, mecz jak zwykle ze wspaniałą oprawą, bo dba o to Polski Związek Piłki Nożnej. Jest pan członkiem zarządu. To jest turniej, niektórzy mówią już nawet nawet nie tysiąca, dwóch tysięcy drużyn i coś w tym jest, ta magia narodowego jednak po tych wizytach w Lublinie innych drużyn będzie znowu chyba działać.
Jest taka nadzieja. Myślę, że to w jakiś sposób w ostatnim czasie został zbudowany Puchar Polski. Oczywiście przez COVID mieliśmy mecz poza Warszawą z różnych względów, ale jak to zostało zbudowane, to rzeczywiście oprawa, przygotowanie, wielkie wydarzenie sportowe, czyli taka też ranga nadana Pucharowi Polski, jaka powinna być. Pamiętamy te czasy, gdzieś dwumecze, pamiętanie się po mniejszych stadionach. Dzisiaj jest to odpowiednia ranga i wierzę, że to będzie wielkie wydarzenie. Szczęśliwe dla Lecha.
5 zdobytych Pucharów Polski przez piłkarzy Kolejorza, no ale nie możemy zapominać, że ostatnio w 2009 roku to się działo na Stadionie Śląskim po zwycięstwie nad Ruchem Chorzów, gol Sławomira Peszki. Trochę tego czasu minęło, po 13 latach, by to trofeum trzeba do gabloty przy Ługorskiej wstawić.
To trofeum i nadzieję na następne trofeum, bo te trofea, które Lech zdobywał, to są już lata temu. Wierzę w to, ta drużyna, na pewno tą drużynę na to stać, chociaż, jak już powiedziałem wcześniej, te wyniki bezpośrednie spotkań z Rakowem nie napawają wielkim optymizmem, ale może to jest ten mecz, czas na przełamanie.
Magia Pucharu Polski, bo tak patrzyłem biografię piłkarską Pawła Wojtali, szefa WZPN-u, i tego Pucharu Polski nie ma, jest super Puchar Polski, są mistrzostwa kraju, łatwiej zdobywa się Puchar Niemiec podobno.
W moim przypadku tak, rzeczywiście zdobyłem Puchar Niemiec, nie udało mi się, nie miałem szczęścia tego, żeby wygrać, zdobyć Puchar Polski, dla mnie niezdobyte trofeum, ale w tym sezonie i z innej pozycji wierzę w to, że to będzie, że ten Puchar przyjdzie do Poznania.
Wiadomo, że organizatorem tego wielkiego finału, zresztą całych rozgrywek, jest Polski Związek Piłki Nożnej, ale czy w takiej sytuacji, gdy gra drużyna z danego regionu, w tym przypadku i z wielkopolskiego regionu, i z regionu śląskiego, to szefowie tych związków muszą pełnić takie honory gospodarze, bo wiadomo, że oficjalnie według rozpiski gospodarzem jest Lech Poznań tego finału.
Czy jakieś specjalne? Nie, na pewno bliżej siedzimy Pucharu i bliżej każdy koło prezesów swoich klubów. Jest to troszkę taki podział, jakby to, jak, w jaki sposób jesteśmy usadzeni na Stadionie Narodowym. Chciałbym, już zdarzyło mi się siedzieć tam na tych miejscach, gdzie niestety była porażka. Teraz przesiadamy się na drugą stronę i wierzymy w to, że będzie zwycięstwo.
Trzymamy kciuki. Jutro o 16:00 pierwszy gwizdek arbitra, o 15:45 początek naszego specjalnego piłkarskiego studia. A na razie przechodzimy do wyników ligowych. O Ekstraklasie mówiliśmy szeroko już w pierwszej godzinie dzisiejszej audycji. Teraz druga liga piłkarska. Dzisiaj ciekawie we Wronkach, gdzie doszło do derbów regionu. Rezerwy poznańskiego Lecha w ramach 31. kolejki wygrały ostatecznie z KKS-em Kalisz 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa gospodarzy strzelił Eryk Kryk. Ponadto w innych meczach tej serii Pogoń Grodzisk Mazowieckie wygrała z Olimpią Elbląg 1-0. Garbarnia Kraków pokonała Chojniczankę 3-1. GKS Bełchatów w Walkowerem przegrał z Wigrami Suwałki, bowiem już wcześniej wycofał się z rozgrywek. Motor Lublin rozgromił ekipę Sokoła Ostróda 5-0. Pogoń Siedlce przegrała ze Stalą Rzeszów 1-4. Hutnik Kraków pokonał zespół Raduni Stężyca 3-2. Rezerwy Śląska Wrocław 3-0 wygrały z Wisłą Puławy, a Chorzowski Ruch bezbramkowo zremisował ze Zniczem Pruszków. W tabeli na czele Stal Rzeszów, która zapewniła sobie już awans do pierwszej ligi. Drugie miejsce premiowane bezpośrednim awansem na razie zajmuje Chojniczanka Chojnice. Lech Poznań, rezerwy Kolejorza, dzięki wygranej w derbach znów wróciły do strefy barażowej. Na razie podopieczni trenera Artura Węski na 6. miejscu w tabeli. Natomiast KKS Kalisz niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. 14. pozycja, tylko miejsce nad właśnie rozpoczęciem tej ostatniej ekipy w tabeli. 4 punkty przewagi nad kolejną drużyną, Hutnikiem Kraków.
W grupie drugiej piłkarskiej trzeciej ligi 27. kolejka spotkań w derbach Wielkopolski. Jarota Jarocin przegrał z Pogonią Nowe Skalmierzyce 0-3. Sokół Kleczew otrzymał punkty Walkowerem 3-0 po oczywiście meczu nieodbytym, bo Elana Toruń wcześniej wycofała się z rozgrywek. W innym spotkaniu Bałtyk Gdynia pokonał Lonię Środa Wielkopolska 4-0. GKS Przodkowo wygrał z Unią Jonikowo 2-1. Kotwica Kołobrzeg zwyciężyła rezerwy Pogoni Szczecin 1-0. Olimpia Grudziądz wygrała z Błękitymi Stargard 3-1. Bydgoski Zawisza pokonał Bałtyk Koszalin 2-1. Kluczewia Stargard zremisowała z KP Starogard Gdański 0-0. A Świt Skolwin wygrał ze ekipą Stolem Gniewino 2-0.
Teraz czwarta liga. Unia Swarzędz pokonała SKP Słupca 3-1. Huragan Pobiedziska wygrał z Wiktorią Ostrzeszów 2-0. Olimpia Koło zwyciężyła Centrum Ostrów Wielkopolski 3-2. Iskra Szydłowo zwyciężyła Koronę Piaski 2-1. W meczu Mieszka Gniezno z Kotwicą Kurnik remis 1-1. Nielba Wągrowiec pokonała Wartę Międzychód 3-2. Górnik Konin przegrał z Tarnowią Tarnowo Podgórską Turne 0-1, Wiktoria Września uległa Obrze Kościan aż 0-5, a Polonia Marcinki Kępno zremisowała z drugą drużyną KKS-u Kalisz 1-1. Liderem tabeli z 59 punktami na koncie Unia Swarzędz, wyprzedzająca o 5 oczek Nielbę Wągrowiec.
Piłkarskiej piątej lidze w grupie pierwszej dość niespodziewane rezultaty, m.in. czołowe drużyny Wiara Lecha Poznań i Notę Cieczanków straciły punkty. Notę Cieczanków w chociaż zremisowała z tamtejszą Polonią 1-1, a Wiara Lecha Poznań przegrała w Stróżewie z ekipą Korony 2-3. Bez niespodzianki na poznańskich winogradach TPS przegrał bardzo wyraźnie z Lubuszaninem Trzcianka 1-6. Pogoń Łobrzenica wygrała z Błękitnymi Wronki 2-1. Sparta Oborniki zremisowała z Konkordią Murowana Goślina 0-0. Zamek Gołańcz pokonał Spartę Szamotuły 2-0. Pełna Skoki zremisowała 3-3 z Leśnikiem Margonin, a w Derbach Poznania Przemysław przegrał z Akademią Piłkarską Rejsa Poznań 1-3.
W drugiej grupie piątej ligi lider Lipno Stęszew rozgromił Pelikana Niechanowa aż 6-0. Ponadto Meblosze Swarzędz przegrał z Czarnymi Czerniejewo 0-3. Grom Plewiska uległ Lechii Kostrzyn 1-3. Orkan Konarzewo także 1-3 przegrał z Orkanem Chorzemin. Witkowia Witkowo uległa GKS-owi Dopiewo 0-2. Płomień Przyprostynia przegrał z Polonusem Kazimierz Biskupi 1-5. Natomiast zwycięstwa gospodarzy w starciach naszej dyskoboli Grodzisk Wielkopolski nad Polaninem Strzałkowo 6-1 i wspomniane Lipno Stęszew z Pelikanem Niechanowo. Jeszcze jeden mecz Stella Luboń uległa Piastowi Kobylnica 0-3.
22. kolejka spotkań w grupie trzeciej piłkarskiej piątej ligi. Rozpędzona jest drużyna Wiktorii Skarszew, która w dzisiejszym spotkaniu rozgromiła Piasta Kobylin 6-1. W innych meczach tej grupy Warta Śrem pokonała Stal Pleszew 3-1, Astra Krotoszyn wygrała z Rawią Rawicz 4-2, GKS Rychtal wygrał z PKS-em Racot 6-1, Orzeł Mroczeń przegrał z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski 0-3, Polonia Leszno pokonała Piasta Czekanów 2-1, Zewka Kobyla Góra zremisowała z Ostrowią Ostrów Wielkopolski 2-2, a Krobianka Krobia uległa Kani Gosteń 0-1.
Pora na kobiecą Ekstraligę. To nie jest najlepszy sezon dla zespołu Medyka Konin. Kolejna porażka na koncie, tym razem na własnym boisku z Czarnymi Sosnowiec 0-3. Ponadto w 18 serii spotkań rekord Bielsko-Biała bezbramkowo zremisował z KKP Bydgoszcz. Poza tym UKS SMS Łódź przegrał z Górnikiem Łęczna 2-3. Tarnowia Tarnów uległa GKS-owi Katowice 1-3. Śląsk Wrocław przegrał z APLG Gdańsk 1-2. A Olimpia Szczecin zremisowała z AZS-em Kraków 2-2.
Bardzo dobra kolejka wielkopolskich drużyn. 26. kolejka, jeśli chodzi o Ekstraligę futsalu. Drużyna Futsal Leszno rozgromiła u siebie Konstrakt Lubawa 6-1, a w Polkowicach tamtejszy Górnik przegrał z Rety Dragons Pniewy 2-5. W innych spotkaniach tej kolejki akademicy z UG Gdańsk zremisowali z Futsal Teamem Brzeg 2-2. Drużyna Dreman Opole przegrała z Piastem Gliwice 2-6. Legia Warszawa pokonała Słoneczny Stok Białystok 2-1. Drużyna KKS-u Lęborg uległa Chce Toruń 3-5, a AZS UW Wilanów przegrał z Red Devils Chojnice 1-2.
Sporo tych wyników w ramach magazynu Wielkopolskie Gole. Należy nam się chwila muzycznego oddechu, po którym przeniesiemy się na bokserski ring.
Za 11,5 minuty, godzina 20, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, teraz o zawodowym boksie. Sporo zmian u Damiana Wrzesińskiego. Poznański profesjonalny pięściarz wyjechał do Wielkiej Brytanii, by tam pod okiem Wayne'a Battena przygotowywać się do najbliższej walki. A ta walka zaplanowana jest 20 maja podczas gali w Środzie Wielkopolskiej.
No taka decyzja to jest niespodziewana, bo podjąłem od niedawna, od prawie od roku współpracę z nowym trenerem z Gostynia, z Tomkiem Dylakiem, który został od tego roku został trenerem kadry seniorek w boksie olimpijskim. Przez to nie może mi poświęcić tyle czasu na przygotowania do moich walk w boksie zawodowym. I żona już od jakiegoś czasu śledziła właśnie takiego zawodnika w mojej wadze, w mojej kategorii wagowej z Wielkiej Brytanii, Mark Chamberlain, który jest wysoko też w rankingach światowych w boksie zawodowym, i prześledziła, z kim trenuję, z jakim trenerem, bo skoro jest dobry, to żona uznała, że musi być dobry trener też. I okazało się faktycznie, że naprawdę ma dobrego, świetnego trenera od boksu przede wszystkim zawodowego. Zajmuje się typowo boksem zawodowym ten trener i żona napisała do tego trenera. Załapaliśmy jakiś tam fajny kontakt i no i lecimy właśnie do tej mojej przyszłej walki, czyli za 5 tygodni, 20 maja właśnie będę już do tego czasu trenował w Wielkiej Brytanii z nowym trenerem i też ten trener przyjedzie ze mną do Polski na moją walkę.
No właśnie, wspominałeś o tym, że zdążyliście załapać taki fajny kontakt. Zastanawiam się, czy już wywnioskowałeś, czy cię znał, czy śledził twoje pojedynki, czy wiedział, gdzie ewentualnie masz rezerwy, jakie elementy sztuki bokserskiej można jeszcze u ciebie poprawić, czy tak naprawdę dopiero na bieżąco będziecie się wzajemnie poznawać?
Nie, ja myślę, że raczej na bieżąco będziemy się teraz poznawać. Ja już od jakiegoś czasu właśnie już zacząłem z nim pisać po angielsku. Ja się od dłuższego czasu uczę angielskiego i to jest dla mnie jakby też dodatkowy taki zastrzyk i motywacja pozytywna do tego, żeby właśnie jeszcze podszkolić ten język angielski i tam na miejscu w tej Wielkiej Brytanii na pewno łatwiej będzie mi się nauczyć tego języka i no mówię, kontakt tutaj, jeżeli chodzi o takie czysto sportowe już mankamenty, tak, moje mankamenty, nad którymi trzeba będzie popracować, to pewnie trener na bieżąco będzie już wyciągał wnioski.
Czy wylot do Wielkiej Brytanii oznacza jakby definitywny koniec współpracy z trenerem Dylakiem i klubem z Gostynia?
Nie, ja właśnie bardzo cenię sobie pracę w ogóle w sportach walki Gostyń, z tego względu, że trener Tomek Dylak i jego asystenci Zuzia Jankowiak i Michał Kosowicz naprawdę fajną robotę tam wykonują. W wolnej chwili, jak tylko będę właśnie tu w Polsce i będę miał jakiś taki okres, gdzie będę mógł tam potrenować, to na pewno też będę tam trenował.
No właśnie, ty o tym już wspominałeś, natomiast 20 maja w Środzie Wielkopolskiej jest zaplanowana twoja najbliższa walka i tak sobie myślę, że chyba będzie to jedna z ważniejszych twoich walk, no bo raz, że przed jakby nie było w zasadzie własnymi kibicami, no bo odległość ze Środy do Poznania jest naprawdę minimalna, a dwa, że jednak pewna nowość, no bo zmieniasz kategorię wagową, prawda?
Będę zmieniał kategorię wagową na super piórkową. Albo inaczej, jak to się mówi, junior lekka. Decyzja to też tak znienacka w sumie podjęta, ale kilka czynników na to się złożyło, że postanowiłem właśnie zmienić kategorię wagową. Jednym z czynników było to, że potrzebowałem właśnie jakiejś zmiany w ogóle w sporcie, w boksie, bo czułem gdzieś tam już gdzieś tam mentalnie, że gdzieś tam całe życie jednak boksowałem w tej wadze lekkiej, ale gdzieś tam czułem gdzieś tam, że jednak zbyt łatwo mi zawsze było robić tą wagę lekką, a generalnie w boksie to jest tak, że każdy gdzieś tam zbija troszeczkę więcej kilogramów do tego, żeby schodzić niżej, a ja troszeczkę tak nienaturalnie próbowałem właśnie od dłuższego czasu właśnie w tym boksie zawodowym podnieść swoją masę po to, żeby zbijać wagę później do tej kategorii lekkiej. Dlatego uważam, że ta waga super prykowa będzie naprawdę moją kategorią.
Duża jest różnica kilogramowa pomiędzy lekką a superpiórkową, to znaczy zastanawiam się, czy te kilka kilogramów ma później w ringu jakby realne przełożenie, czy to na odporność na ciosy, czy na siłę swojego ciosu, jak to wygląda?
No tak, w teorii to wygląda tak, że to jest raptem około 2 kilogramów różnicy, ale w praktyce to później jednak gdzieś tam się odczuwa te różnice, z tego względu, że do każdej kategorii zawodnicy zbijają około tam 8-9 kilogramów i każde już w tej niższych kategoriach wagowych, zwłaszcza w niższych kategoriach wagowych, to już każdy ten kilogram, 2 kilogramy to robi różnicę, a ja jestem jednak takim typem zawodnika wytrzymałościowca, który właśnie lubi zadawać dużo ciosów, dużo poruszam się w ringu. I właśnie ta niższa kategoria, myślę, że będzie mi ku temu też sprzyjać.
Mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie, a z naszym poznańskim zawodowym pięściarzem, którego będzie okazja zobaczyć w akcji w Środzie Wielkopolskiej 20 maja, rozmawia nasz specjalista ze sportu walki Dawid Cytrowski. A co u nas na antenie Polskiego Radia Poznanie Sportowego? Jutro pierwszy serwis o 7:05, potem od 15:45 specjalne piłkarskie studio Fortuna Pucharu Polski i transmisja z Warszawy ze Stadionu Narodowego z meczu Lech Poznań kontra Raków Częstochowa o zdobycie tego cennego trofeum. Wieczorem serwisy o 19:05 i o 22:05. We wtorek zaplanowaliśmy konkursowe tym razem wydanie sportowej areny o 21:05. Taki majówkowy konkurs sportowy dla Państwa. Proszę przygotować i telefony, i wiedzę przede wszystkim. Będziemy Państwa przepytywać we wtorek 3 maja o te 21:05. A później będzie już piłkarsko. Sobota, godzina 15 to będzie mecz Wisła Płock kontra Warta Poznań na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7. Rzecz jasna wcześniej, w czwartek o 17:15 magazyny Kolejorza. Kolejorze zagra dokładnie za tydzień. W niedzielę 8 maja o 17:30 zmierzy się w Gliwicach. Panie Wojtku, prawda? Pan coś tam wybiera. Piast Gliwice kontra Lech Poznań, a my będziemy dla Państwa ten mecz relacjonować bezpośrednio w ramach specjalnego wydania audycji w sportowym rytmie, które rozpoczniemy godzinę wcześniej niż zwykle, bo już od 17:00. 20:05.
Potwierdzam termin, potwierdzam rywala i potwierdzam fakt, że to bardzo ciekawie zapowiadający się mecz, bo Piast rozpędzony, 11 meczów bez porażki.
Ale już nie ma miejsca na pomyłkę.
Tak jest, nie może sobie na to pozwolić.
Bez pomyłki na pewno także przypomnienie najważniejszych sportowych informacji dnia z 1 maja.
W dwóch dzisiejszych meczach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Brugbet Termalika Nieciecza pokonała Wisłę Płocki 1-0, a Krakowia zremisowała z Wisłą Kraków 0-0. W drugiej lidze piłkarskiej rezerwy Lecha Poznań zwyciężyły KKS Kalisz i 1-0. Piotr Kuczera zdobył w Sofii srebrny medal Mistrzostw Europy w judo. Zawodnik z Rybnika w finale kategorii do 100 kg przegrał przez ipon z Holendrem Michaelem Korelem. Rosjanin Aleksander Własow wygrał kolarski wyścig Tour de Romandie. Zawodnik grupy Bora Hans Grohe sukces w imprezie przypieczętował, triumfując podczas niespełna 16-kilometrowej jazdy indywidualnej na czas w Villar. Polacy w wyścigu nie startowali. W pierwszym meczu finałowym Mistrzostw Polski siatkarek grupa Azoty Chemik Police wygrał z Doliną Rzeszów 3-2. A w dzisiejszym spotkaniu drugiej ligi żużlowej Spechaus PSŻ Poznań pokonał ekipę Bedmetu Kolejarza Opole 52-38.
Święto pracy 1 maja. W wydaniu audycji w sportowym rytmie pracowali dla Państwa, a nie świętowali, realizujący nasz program Jarek Ewakczyński oraz kłaniający się sprzed mikrofonów
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia, do jutra.